Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No proszę.
No proszę. Zaczęliśmy. Audycja Gramy na Maxa, minęła godzina 20. Konsoleta mi się zacięła i nie mogłem ściszyć podkładu, ale jednak zadziałało super fajnie. No przed mikrofonem Mateusz Widut. Razem ze mną w studiu jest Mateusz
Zdanowicz.
Tak jest. I zaraz dołączy także do nas Paweł Stachyra i wiem, że też i nadciąga Patryk Ciesielka. My oczywiście jesteśmy dostępni na falach radiowych 89,9 FM w Lublinie. Zapewne nas tak słyszycie teraz, ale jesteśmy również dostępni na YouTubie w
Gramy
wersji
na Maxa.
Na żywo. Gramy na Maxa, wpisujecie wyszukiwarkę YouTube'ową i tam na żywo taka plansza czerwona Gramy na Maxa, odcinek 832.
Wow.
Mamy już bodaj 17 lat, za rok będziemy pełnoletni.
Straszne.
Tak więc trzeba będzie super bibę zorganizować.
Tak, i witamy już tych, którzy są na czacie i się przywitali. Mikron, Absyrtos Medea, Jakub, Maciek, Doniu, siema, siemanko.
Nasi
dobry wieczór.
Najbardziej
zaawansowani fani.
Tak, słuchacze stali. Witamy ich wszystkich, ale także zapraszamy was do tego, żebyście dołączyli do czatu i podzielili się na przykład taką informacją, w co ostatnio się zagrywacie, bo my teraz też trochę powiemy. Zacznę może ja, bo temat będzie wspólny i tematem też jest to w dzisiejszej audycji, bo graliśmy sporo w The Finals.
No to co będziesz mówić teraz?
Ja raczej nie będę brał udział w tej recenzji, okay, bo wiem, że ty razem z Pawłem dużo więcej czasu spędziliście w lobby. Jest to gra wieloosobowa, strzelanka w świecie, który może być destrukcyjny. Możecie na przykład przebić ścianę, przebić sufit, przebić
podłogę,
posadzkę. Tak więc jest dużo tutaj takiego dynamicznego strzelania. Macie dwa tryby, bank in, cash in, w których tak naprawdę chodzi o to, że w losowych miejscach na mapie pojawiają się takie mini saszetki z pieniędzmi i musicie je przejąć i dostarczyć do depozytu, ewentualnie zabijając innego przeciwnika, z niego też czasem w jednym z trybów wypada.
Tak, no ale ogólnie,
pełna suma pieniędzy.
Ogólnie chodzi o gra free to play, każdy może zagrać na konsolach też, tylko że podobno na Xboxie ma trochę bugów.
Tak, i to, o tym chciałem właśnie teraz powiedzieć. Na Xboxie w wersji Series S Xboxa praktycznie do dzisiaj każda rozgrywka The Finals przywoziła mi trochę błędów. Czasem nie mogłem sterować postacią, czasem wpadałem w miejsca, w których blokowała się moja postać. Gra też była niestabilna lub też wyrzucała mnie do lobby gry, tak więc było całkiem sporo problemów i wydawało mi się, że to jest jedna z najgorszych produkcji tego roku. Jednak dzisiejsze kilka godzin przed samą audycją zmieniło moje zdanie i nie miałem dzisiaj w ogóle żadnych problemów. Też dużo lepiej się grało, trafiłem chyba na bardziej ogarniętych graczy, którzy bardziej współpracowali, a nie grali dla siebie, dlatego dawaliśmy radę, żeby przynajmniej być na drugim lub pierwszym miejscu, bo zazwyczaj w tych trybach grają od 3 do 4 drużyn, więc to też nie jest tak jak w typowej strzelance.
W jednym trybie są 3 drużyny, w drugim trybie są 4 drużyny.
Że są tylko 2 drużyny i to jest jakaś duża ilość. W tych drużynach to jest tylko po 3 osoby i to, co mi się trochę nie spodobało, to to, że mamy całkiem spore mapy, a mimo wszystko, że mamy te 2-3 drużyny, to trochę jest pustawo.
Tak? Znaczy, z jednej strony tak rozumiem, ale z drugiej strony jakby zawsze wiesz, gdzie iść, tutaj za bardzo się nie biega tak bez celu i są te takie, są miejsca, gdzie możesz wyskoczyć w powietrze i tam lecisz, więc nie odczułem, żeby to jakoś spowolniało gameplay, ale dobra, nie chcę za dużo mówić o The Finals tutaj, bo w recenzji więcej.
Tak jest. Pograłem też całkiem sporo w Avatara, Frontiers of Pandora. Dla wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, nie ten, na którym możliwe, że słuchacie nas teraz, ale recenzje gier. Piszcie recenzje gier Avatars Frontiers of Pandora. Tam jest recenzja twoja i też Pawła Stachyry, gdzie wydajecie werdykt. Ja tylko powiem, że mi na pewno bardziej, jakby to ująć, bardziej spodobała się ta cała grafika, setting. Nie byłem tak rozczarowany jak Paweł Stachyra pewnymi elementami graficznymi tej gry, ale zgadzam się co do trochę miałkości fabuły i do bardzo dużego oskryptowania tej gry. I pewnie część osób powie, że pewnie w Far Cry'u, bo to też jest gra Ubisoftu, było podobnie, ale nigdy chyba nie miałem takiej sytuacji, że w Far Cry'u, dlatego że nie zrobiłem jakiejś rzeczy według kolejności, jaką twórcy sobie wymyślili, nie mogłem przejść dalej z progresem misji. Tutaj często tak się zdarzało, dlatego no to bardzo mnie denerwowało. Jedyna zaleta, jaką widzę w Avatarze, to po pierwsze setting, że to oczywiście jest Avatar, a po drugie jakość grafiki, która naprawdę imponuje. Ja tutaj zaznaczę tylko, że grałem na PlayStation 5. Widzę, że też kilka osób powiedziało się na naszym czacie. Jakub Hutny poleca i mówi, że bardzo stylowy komin masz, Mateuszu.
Boję się zachorować, jest mi trochę zimno i dbam o gardło jak profesjonalny youtuber.
Bardzo dobrze.
I nie chcę mi się zdejmować szelika, bo trudno się zakłada. Nieważne.
I dodaję, że siadł w końcu do Assassin's Creed Mirage, ale jest dopiero na początku. Basin trochę dziwnie się porusza, ale ogólnie jest okej.
Okej. Czy jeszcze o czymś będziemy mówić teraz? W tym segmenciku.
No, że Blue Fox Place ostatnio grał w Marvel's Spider-Man 2.
A, no tak.
Dla przykładu.
Fajne gierki, fajne gierki.
No i nie wiem, ty chcesz się podzielić?
Znaczy ja myślę, że ja chciałem już przejść, żeby mieć to z głowy, do recenzji Highland Song. To krótka recenzja, krótka gra.
Okej. Okay.
Więc myślę, że nawet nie musimy robić przerwy muzycznej.
Nie, no zróbmy. Ja tutaj
no dobra, to jak chcesz robić przerwę muzyczną, to tylko powiem, że powinniście sobie spróbować, drodzy słuchacze, widzowie, Fortnite'a zainstalować, bo teraz w Fortnite'cie są 3 gry. Jest jedna gra od studia Harmonix, twórców Rock Banda, która w praktyce jest jak Rock Band. Jest jedna gra od twórców Rocket League i to są wyścigi arcade'owe, bardzo fajne, szczególnie trasy, które są na jakby brązowej randze, czyli tej najniższej, są dosyć nudne, ale późniejsze trasy są bardzo zaawansowane, jeździmy na przykład po ścianach, przez jakieś rury, jest w ogóle system skakania, właśnie obracania się, mamy drift jak w Mario Kart, trochę jak w Hot Wheelsach, więc bardzo fajna gra, za darmo, wszystko wewnątrz Fortnite'a. No i mamy też LEGO Survival, czyli survivalową gierkę z LEGO też wewnątrz Fortnite'a, więc moim zdaniem każdy tu znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście najwięcej czasu spędziłem właśnie w Rocket Racing, także tak. No i grałem też w Highland Song, zaraz przejdziemy do recenzji, czyli gry bardzo ciekawie pod względem settingu, pod względem wykonania może niekoniecznie, ale na pewno mega klimatycznej, także...
Także nie przedłużając, chwila muzyki, przebitka i wracamy z recenzją.
Na maksa. to the land. A song for pilgrims and for babies going to sleep. Spirit, be with thee on every stream. In the trough of the waves, on the crest of the billows.
You remember it, don't you, Moira?
And when Beltane brings the neap tide home, then you'll be coming back to me.
Wgramy na maksa, czas na recenzję Highland Song. Gra, która pojawiła się dosłownie kilka dni temu, 5 grudnia bieżącego roku na PC-cie. Ty grałeś na PC-cie.
Na PC-cie i konsolach. I to jest gra studia Inkle, które wydaje mi się, że najwięcej osób kojarzy z świetnej gry takiej Choose Your Own Adventure przygodowej 80 Days. W 2015 roku ta gra wyszła i była naprawdę świetna. Oni potem też zrobili inne gry, na przykład Heaven's Vault, ale wydaje mi się, że 80 Days było najbardziej popularne. No i a Highland Song jest grą niezależną, dwuwymiarową, osadzoną w Szkocji. W Szkocji raczej współczesnej, chociaż trudno określić, bo tak naprawdę to się dzieje, prawda, na jakichś peryferiach bardziej, na bezdrożach w Szkocji, gdzieś tam przy wybrzeżu. No więc trudno określić. Nie? Nasza bohaterka nie ma telefonu na przykład przy sobie, ale jej dom tam na początku wyglądał całkiem profesjonalnie, że tak powiem, i współcześnie, więc pewnie czasy współczesne. No i jest to gra o chodzeniu i o bieganiu, bo nasza bohaterka Moira postanawia po prostu uciec z domu do swojego wujka, który na wybrzeżu jest latarnikiem. I to jest nasza podróż, która trwa 5 godzin, może 4 godzinki, cała gra, jeżeli chodzi o przejście. Może trochę krócej, w sensie u mnie to było jakieś ponad 6 godzin, ale dlatego, że się gubiłem, bo w tej grze łatwo się zgubić, mimo że patrząc na screeny czy trailery, powiecie sobie, ale jak, to jest po prostu 2D platformówka. No ale o tym za moment. Setting jest na pewno bardzo fajny, jakby ogólnie mi się bardzo podoba szkocki akcent, więc to jest plus zawsze. Nasza bohaterka czasem spotyka inne postacie, czasem gada sama do siebie po prostu, czasem czyta jakieś listy i wtedy mamy voiceover, dubbing. Oczywiście gra jest po angielsku, jeżeli chodzi o dubbing. Natomiast sam gameplay, polskiego nie ma niestety napisów, warto też dodać, sam gameplay jest trochę taki wspinaczkowy, ale w takiej bardzo uproszczonej formie, no bo wspinamy się, jasne, ale nie ma żadnego za bardzo paska staminy, on czasem się pojawia, ale to nie jest jak w Rzusą na przykład, czy w innych grach wspinaczkowych. Czasem pada deszcz, wtedy jest trochę trudniej, częściej się poślizgniemy i na przykład stracimy trochę zdrowia, bo tu można w ogóle zginąć też, co mnie trochę zdziwiło, że w takiej grze zdawałoby się takiej bardziej, no taka chillowa gra, prawda, relaksująca, jednak można zginąć i to jest trochę takie zaskakujące to było dla mnie na pewno, jak mi się udało spaść z dużej wysokości i umrzeć, no to potem się odradzamy i prawda, nie ma żadnej tu kary za śmierć. Natomiast eksploracja tu polega na tym, że co jakiś czas musimy oddalić widok na całą tą okolicę, która jest bardzo piękna w ogóle, bardzo ładna jest ta gra pod względem wizualnym i na podstawie różnych wskazówek, które mamy ze sobą, na przykład jakichś rysunków, jakichś tego, co nam ktoś powiedział, co sobie naszkicowała nasza bohaterka potem w swoim notesiku, musimy zaznaczyć na mapce, w sensie w świecie, bo tu nie ma mapy, tylko musimy zaznaczyć w świecie pineską, taką wirtualną. Okej, okay, tutaj jest przejście, które pozwoli mi pójść dalej, do następnego etapu jakby, czyli jakby pójść dalej w tło, bo tutaj cały ten świat widzimy bardzo często jednocześnie, ale idziemy jakby na kolejny plan i na kolejny plan i na kolejny plan tego szkockiego krajobrazu. I właśnie czasem jest to bardzo nieintuicyjne, gdzie coś jest, gdzie jest ta faktyczna ścieżka, bo potem jak ją zaznaczymy, to musimy tam dojść i faktycznie się okazuje, że tylko wciskamy przycisk, dobrze, zaznaczyłeś, możesz przejść do następnego etapu, jakby do następnego etapu podróży. Ale czasem to jest bardzo nieczytelne na przykład i bardzo dwa razy spędziłem po parę minut tak naprawdę szukając, gdzie to znaczy, gdzie jest ta ścieżka, gdzie jest to przejście. Czy czegoś nie znalazłem, może jakieś wskazówki, nie wiem, ale wydaje mi się, że dosyć uważnie grałem w tę produkcję. Więc to jest taki dosyć spory minus, no bo on zaburzał cały flow jednak tej wędrówki, więc trochę szkoda. Natomiast podobały mi się etapy, fragmenty bardziej etapów, gdzie już mamy cel zaznaczony i ten cel jest albo na jakimś wzgórzu, albo zbiegamy ze wzgórza, żeby dotrzeć do celu, to wtedy załącza się w jakby wyznaczonych z góry fragmentach. muzyka i gra na chwilę staje się grą rytmiczną, że musimy w odpowiednich momentach skakać, żeby raz odpowiednio biec, a dwa, żeby trafiać w rytm i ta piosenka wtedy ładniej brzmi. I te piosenki to wszystko są jakieś folkowe, właśnie szkockie takie utwory, więc jest przyjemnie skocznie, że tak powiem, pasuje do skakania. Więc to jest na pewno fajny element.
Zauważyłem, że w tych momentach, w których już poznajesz jakąś postać, to te rozmowy mają linie dialogowe różne. Czy to ma jakby wpływ na to, co odpowiesz, czy to po prostu więcej się tylko dowiadujesz o kontekście historii?
Więcej się dowiadujemy, czasem ktoś nam może coś podpowiedzieć, gdzie jest jakaś lokacja, która może być dla nas interesująca z różnych względów, bo możemy na przykład coś tam znaleźć, więc warto rozmawiać.
To prawda. Nie tylko w grach.
Natomiast już ta gra się zaczyna tak, że jesteśmy w swoim pokoju, bohaterka siedzi na oknie, znaczy na parapecie i matka coś do niej mówi i możemy od razu wybrać pierwszą opcję, po prostu ucieknij, nie? I po prostu zaczynamy biec bez rozmowy żadnej wstępnej. Więc to taka jakby krótka gra i przyjemna właśnie, ale ma te takie momenty, bo fabularnie jest bardzo spoko, nie? Bo odkrywamy też poprzez listy i poprzez wspomnienia bohaterki to, co ją wiąże, z jej więź z tym wujkiem, tam się porozumiewali też listami na przestrzeni lat, a dlaczego coś tam, no jakby on odciął się od rodziny i to, no to dowiadujemy się tego wszystkiego.
Bez spoilerów.
Więc fabularnie mi się ta gra podobała. Klimatycznie też jest świetna, uważam, tylko właśnie ta eksploracja i to rozwiązanie z tym, że musimy szukać tego przejścia, w ogóle mi nie pasowało do takiej gry drogi jakby, że no, nie gram w takie gry po to, żeby się zacinać tam na chwilę i kurczę, gdzie ja mam teraz iść? No, to mi osobiście to nie pasowało. Wiem, że oceny ma raczej ta gra pozytywne.
Bardzo pozytywne, wiedziałem,
ja też tutaj surowo nie ocenię, bo dla mnie to jest naprawdę takie 7,5 na 10, to jest dobra ocena, ale byłoby...
9 na 10.
Okay, no
Six Axis 10 na 10. Na różnych festiwalach.
Wiesz, że tam wybierają zawsze lepsze.
Ale wiesz, nagrody na festiwalach. Tribeca Festival, Calgary International Film Festival.
Tak, a to więc... przed premierą jeszcze dostawało. Bo wiesz, no bo jakby tematyka, nie? I to faktycznie szkockie dziedzictwo kultury, tu jest ukazane bardzo fajnie, jakieś zamki, wzgórza, historie tych rzeczy, jakieś tam legendy są opowiadane też przy okazji. Więc pod tym względem bardzo fajnie, ale gameplayowo troszkę mnie rozczarowało. Dlatego właśnie 7,5. Gdyby nie było tych problemów z eksploracją, to dałbym bez problemu bardzo mocną 8 albo więcej. Ale i tak moim zdaniem warto zagrać. To nie jest jakaś super droga gra. Na pewno może nie za pełną cenę, ale jak będzie w jakimś promo, na przykład na zimowej wyprzedaży z tym zbliżającej się, to warto się zainteresować.
Tak więc 7,5 od Grawy na Maxa, czyli chyba warto.
Warto.
Na maksa.
No i pan Patryk do nas dołączył. Witaj, Patryku.
Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać.
Tak, słychać cię bardzo dobrze.
Znakomicie.
Bardzo dobrze cię słychać. Czy oglądałeś The Game Awards, czyli takie growe Oscary, bo w sumie nie mamy tego w tytule audycji, ale to bardzo ważne wydarzenie, o którym też będziemy dzisiaj wspominać. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli posłuchać dłużej, bo ponad godzinę o tym, to zapraszamy na jutrzejszy GNM+, czyli nasz podcast, który pojawia się na Spotify. I tam razem z Mateuszem i z Pawłem, no, pochyliliśmy się tak bardzo nisko tej imprezie. Tak więc tutaj tylko takie, wiesz... Patryku, coś ci się w głowie tam zarejestrowało?
Generalnie oglądałem całą, wyjątkowo udało mi się znaleźć na to czas.
Wow, aż na żywo?
Problem jest nie na żywo,
tylko
transmisję. I szczerze powiedziawszy, niewiele pamiętam z tej konferencji, bo tak naprawdę strasznie mało było jakichś takich tytułów zapowiedzianych. Nie wiem, nawet nie mogę skojarzyć jakiegoś jednego tytułu, który będzie takim nowym jakimś IP albo jakimś po prostu nową grą, która będzie wychodzić. Generalnie w moim odczuciu to było dość słabo.
No, czyli znaczy moim zdaniem nie było słabo, ale bo jak już sobie przeglądam listę tych gier, to faktycznie o, to było fajne, nie? O, to było fajne. Na przykład nowa gra twórców Ori and the Blind Forest, tylko nie pamiętam tytułu nawet tej gry, nie? Mimo, że gameplay pokazywali, wyglądało bardzo ładnie. Chodzi o to, że jak myślę o tym evencie, to nie pamiętam w pierwszej chwili żadnej grze, która jakoś tam mnie zainteresowała mocno. Oczywiście Monster Hunter nowy, ale ja wiedziałem, że będzie zapowiedziany, więc to trochę zmniejszyło jakby mój, jakby no, ekscytację czy cokolwiek, czy zaskoczenie. No bo fajnie oczywiście. Tylko szkoda, że dopiero 2025
rok. A były jakieś premiery w ogóle?
Były. Na przykład, proszę, lubisz Dishonored?
Blade.
No powiedzmy. Znaczy, jeżeli chodzi o For Honor, to mam takie mieszane uczucia.
Dishonored.
A, Dishonored.
Tak.
Dishonored, tak. Jedynkę przeszedłem, do dwójki się przymierzam jeszcze, bo jakoś jak zacząłem grać, troszkę mnie przytłoczyła. Albo po prostu zacząłem grać bezpośrednio pojedynce i miałem jakiś przesyt lekki. Zbieram się do tego i sama jedynka naprawdę za drugim razem, jak już do niej podszedłem i skończyłem ją, to była to jedna z lepszych gier, jakie skończyłem. Aczkolwiek początkowo się odbiłem.
No to właśnie ci twórcy będą robić we współpracy ze studiem Marvel grę Blade. No i zwiastun był tylko taki, że gość przychodzi do Barbera i...
A, tak, to widziałem, tak, no teraz już kojarzę ten...
Jest u Barbera.
Ale to dlatego, ale to taka zapowiedź, to wiesz, zapowiedź zapowiedział. Jeżeli nie mamy żadnego gameplayu, no to...
Ale ja obstawiam, że tu wezmą dużo z Dishonored właśnie. No Blade, miecz. I będziemy tam albo skakać po dachach, albo bardziej bić się jakby otwarcie. Także mam tylko nadzieję, że nie ubili Dishonored 3 dla tej gry, żeby robić to. Bo się zdenerwuję.
Dobra, a na przykład Patryk, jesteś stary? Dobra, jesteś trochę. Okay. To czekaj. Ty znasz taką grę? Ja jestem stary, to ja pamiętam ją, dlatego o tym wspominam. Taka gra, w której są glutki, takie czarne, i je łączysz po to, żeby robić takie jakby mosty, żeby później coś mogło przejść.
Inna podpowiedź, jedna z pierwszych gier indie takich.
Dobra, okej, już wiem, o czym mówisz, bo widziałem trailer, ale coś mi się kołacze, ale nigdy nie grałem w to.
To dobrze, znaczy młody, aspirujący. 2008 rok wyszła ta gra, World of Goo, i teraz została zapowiedziana kontynuacja World of Goo 2.
No i fajnie.
No.
Król Sucharów pisze na czacie, że nawet orkiestra go rozczarowała na The Game Awards. A potem jeszcze pisze, do jakiej knajpy chodzą niedźwiedzie?
Nie
do Barbera.
Wow. No, dobre. Z innych ekscytujących zapowiedzi. Marka totalnie nieznana.
Exodus?
Tak, Exodus.
Wiecie. Ale czego powiedziałeś z innych ekscytujących?
Bo mnie ekscytuje. To są trzy rzeczy, które mnie ekscytowały.
Może w końcu ekscytujący.
Nie, mnie ekscytuje Marvel's Blade, mnie ekscytuje World of Goo i mnie ekscytuje Exodus, czyli gra twórców, części twórców
dwóch.
Mass Effecta, ale bardzo ważny.
No tak, twórców. Tak, żeby nie było, to nie jest już tam jakiś programista jeden, tylko faktycznie jeden z dyrektorów kreatywnych
tak,
chyba.
Tak. I to będzie... Taki Mass Effect, tylko inaczej się nazywa.
Tak.
I w tym wszystkim będzie Matthew McConaughey, a jeden z fajniejszych też dla mnie ulubionych aktorów, więc 2 do 2 to 4, więc chyba będzie super gra.
Więc 4 na 10.
Tak. Nie, tak. 8 na 10.
Strasznie mi się nie podoba to, nie podoba to, że dzisiaj będę strasznie to hejtował, bo Mass Effect też mi się znudził.
Ojoj.
Generalnie, no już Andromedę nie grałem, szczególnie, że...
A to nie musisz.
No właśnie, też tak podszedłem do tematu, ale bardzo dużo grałem dwójkę swego czasu i nawet trójki w końcu nie skończyłem, bo dwójkę przeszedłem chyba ze 3 razy, albo może nawet 4, bo zawsze gdzieś tam mi się usunął save i chciałem to mimo wszystko zrobić na 100%, ale nie mam save'a, no to lecimy od początku. No i tak ze 3 razy podchodziłem, no a potem wyszła trójka i przyszedłem 4 raz i jak siadłem do trójki, to już mi się nie chciało, więc jeżeli chodzi o Mass Effecta, to mam trochę przesyt. Ale no,
a może Exodus ci się spodoba, kto wie.
O, no właśnie, zobaczymy. Ale może tak, może Exodus akurat będzie super.
A pamiętasz Jurassic Park, Survival? Zapowiedź?
No.
I dotrwałeś do końca traileru? Trailera, bo tam było trochę urywki, że to będzie FPP, horror.
Aha.
Bo mnie zmylił tytuł tego zwiastuna i sobie pomyślałem, że robią survival w Jurassic Parku, a to będzie bardziej singlowy
właśnie
horror.
Właśnie chyba w tym momencie już się wyłączyłem. Okej, okay, okay. No to nie czekałem.
Spieszę z wyjaśnieniem tobie i może jak ktoś też nie wie, to będzie właśnie... Padały tam porównania, że Alien Isolation, nie? Opcja izolacja. Że to ma być w tym stylu gra, tylko że Jurassic Park.
Gra dla pojedynczego gracza z historią od A do Z, w której gonią cię dinozaury, a ty uciekasz.
No.
To tyle.
Jeszcze widzę tutaj, że nie mieliśmy tego na liście też na podcaście tej gry, ale Król Sucharów podpowiedział, bo on nie tylko żartuje, ale też jest przydatny. Znaczy, przepraszam, wiesz co chodzi. Uwielbiamy cię, Król Sucharów. Tales of Kenzera, Zaul... Nie, Tales of Kenzera Zaul. Metroidvania, bardzo pięknie wyglądająca, jak prawie jak Ori. A w sumie nie, może ona była na tym preshow, czy coś takiego, czy dzień przed?
Możliwe, możliwe.
Ale wygląda świetnie, więc jak jesteś fanami Metroidvanii, to wygląda super faktycznie. Tales of Kenzera.
Mateusz Zdanowicz pochwalił ale... człowieka z czatu.
A tu kolega, kolega mówi,
zobacz,
że jak miło, no super.
Dla fanów God of War'a, tutaj Doniu też wskazuje, że darmowy dodatek. Uwaga, Sony coś...
Darmo?
Darmo daje. I to będzie rogalik, tak zwany tryb.
Kurde, mi się nie podobał Ragnarok, nie przemęczyłem, ale jak za darmo to...
To może spróbuję, bo jest od, właśnie od dziś. Cena. Od tak dziś, jest. 12 grudnia, możecie zagrać, jeśli macie God of War.
Tak sobie pomyślałem, że to trochę Sony tak sobie troszeczkę tutaj... No bo ja mówiłem, że do Last of Us wychodzi ten rogalikowy tryb, który podobno jest spory, jak tam wynika z previewsów. No i wychodzi, no to zapłacę te $10, nie, bo będę mieć dodatkowy tryb, a tutaj dają za darmo rogalika do Ragnaroka, to tak troszkę już sami sobie tak trochę szkodzą tym, ale...
Kładą kłody pod nogi.
Tak.
Aczkolwiek też weźmy pod uwagę to, żeby pograć w tą grę trzeba mieć PlayStation, więc...
No tak.
Więc no nie pogramy sobie na każdej platformie, więc jak dają na PlayStation, to być może ktoś kupi PlayStation, dlatego że o, dodatek już jest darmowy. Więc mi się wydaje, że to nie jest z dobrego serca.
Masz dużą wiarę, Patryku, dużą wiarę. Ja tylko powiem, że też jest pierwszy ekskluzyw, a propos PlayStation, bo tak. Pokazano Rise of Ronin.
Nie pierwszy.
Taki. Na początek, pierwszy...
Po finalu, po lepszym ekskluzywie.
On też jest na początku 2024.
Tak. Luty, koniec lutego. Ja akurat wiem, bo się będę musiał przeprowadzać akurat w tym okresie i nienawidzę tego, że nie będę mógł grać w Final 24 na dobę, ale tak.
22 marca dostało Rise of Ronin datę premiery. No i też zobaczyliśmy grę ekskluzywną dla Xboxa. Uwaga, od Hideo Kojimy. Nazywa się Ody. Nie, że od Hideo Kojimy, ale po prostu nazywa się Ody.
Ody. Zakładam, że OD może, jakieś tam przedawkowanie będzie, coś. Natomiast bardzo dużo tutaj, jak to się mówi?
Brzydkich
że,
ludzi?
Nie, chodzi o to, że że przesadziłeś z prezentacją, że mówiąc o tym gra, nie? Że prezentacja gry, bo tu tak naprawdę pokazali ludzi w motion capture twarze na czarnym tle. To nawet nie jest zwiastun gry, nie?
Wersji graficznej.
No, wow. Natomiast no, trochę śmieszne, że właśnie Hideo wyszedł z tym i miał 6 minut gadania, a jak ktoś odbierał nagrodę za grę roku, to 30 sekund budali. Więc tak.
Jeśli chcecie posłuchać więcej o The Game Awards, to... Tak jak mówiłem, GNM Plus jutro również na naszym YouTubie, a teraz czekajcie, patrzcie na to.
Co?
Gramy na maksa.
No tak. Zmieni się?
Może się zmieni, już
zmieniło się, tak? I mamy news shota, odkryła i on się w sumie zaczyna od The Game Awards, tak więc już na sam koniec powiemy i przeczytamy. The Game Awards to oczywiście coroczna gala nagród i grą roku w tym 2023 zostało Baldur's Gate 3.
Brawo.
Ponadto oprócz rozdania nagród było sporo zapowiedzi zwiastunów, o których oczywiście mówiliśmy. I na scenie też wspominaliśmy, pojawił się Hideo Kojima razem z Jordanem Peelem, zapowiadający ten właśnie to coś.
No grę, no bo też przypomnij, że to będzie właśnie ekskluzyw dla Xboxa ta gra. Na PC-ty i na Xboxie będzie.
I mówiłem o tym Exodusie, to tam na scenę wyszedł Matthew McConaughey, który ma być w jakiś sposób w tej grze, chociaż na zwiastunie go nie było.
Będzie pewnie kładał głos komuś.
Albo będzie tak jak Guillermo del Toro w... Czekaj, on gdzieś się tam pojawiał.
No, Death Stranding,
ale tak bardzo mało go było.
Nie, tam było go sporo.
Sporo? Okej.
Okay. Może w czymś innym, może ważne.
Nie, to Jeffa Killiego było mało w Death Stranding. Tak. Był takim po prostu gościem stojącym przy wejściu
hologram.
Do bunkru i witaj.
No cześć. Tak było.
I tyle. Dobrze, przejdziemy dwa. Jeśli chodzi o nasze newsy. Baldur's Gate 3, przy okazji, że gra roku, to na Xboxa i właśnie zostało na tej gali zapowiedziane, że od teraz jest dostępny na Series X i Xbox Series S. Tak więc doskonale. Jeśli czekaliście, no to teraz jest okazja, żeby w końcu zagrać. Epic Games szykuje zimowy event, tak zwaną Mystery Game Promotion. Stałym użytkownikom znana jest ta promocja, która zazwyczaj oferuje nową grę lub gry codziennie przez cały okres świąteczny. Nie jest pewne, jak długo potrwa, ale zazwyczaj przez około 2 tygodnie otrzymujemy darmowe gry. Każda gra ma opakowanie związane z tą promocją i daje wskazówki co do tego, jaka ona może
Ciekawe,
być.
Ciekawe, co tam Epic rzuci w tym roku. Może to będzie coś, czego nie mam jeszcze. Fajnie by było.
Bardzo dużo gier rozdali i mi się podoba.
I cały czas są jeszcze nierentowny ten sklep. Tam
ani ostatnio. Razu nie zagrałem w żadną grę, którą mam na Epic Game Store. Może to dlatego, ale świetnie. Patryku, a ty masz jakąś grę darmową z Epic Game Store, którą odpaliłeś?
No to
trudne, bo musiałeś odpaliłem. Odpalić.
Jest, nawet przeszedłem, tylko nie powiem ci, jak ona się nazywa, ale chodziło się od góry, była taka kamerka, takimi wikingami, taką grupką wikingów i trzeba było pokonywać bossy. Jak się wchodziło do tego dungeona, to się chodziło, jedną z tych postaci sobie wybierałeś i można tam było dla niej broń, jakiś to był indyk. Jak to się nazywa?
Coś tam Valley of the Gods może, coś takiego? Coś tam z Gods.
Coś takiego. Okay. Także odpaliłem jak najbardziej. Nie no, zdarzyły mi się tytuły, które odpaliłem. Nawet odpaliłem sobie obcego na VR-ze, tego izolację. I tam było kilka. Ja myślę, że pamiętam teraz te wszystkie gry.
No, nikt nie pamięta wszystkich gier z Epic Games Store, które dodał sobie za darmo do konta.
To ja zapytam naszych słuchaczy. Dajcie znać na czacie, czy jest jakaś gra, którą odpaliliście darmową na Epic Games Store. To może być ciekawe wyzwanie. Znaleźć jakąś.
O, te takie małe ludki, co były, co biegały.
Lemingi.
Luminar. To co...
Małe ludki, które biegały.
To co było taki Squid Game, tylko że z tymi.
Patapon?
Tylko takie dla dzieci.
Patapony? Patapon?
Ublec?
Nie.
Slime Rancher?
Nie, kurde.
Jakie ludziki?
Nie, to niech czat wam powie, bo czat już na pewno wie.
No
nie.
Czekamy. Król Sucharów tylko ma suchara o tobie.
Gatunkowo jaka to gra w sensie. Patryk. Co tam się robiło?
No to trzeba było przeżyć. No to taki Battle Royale, tylko że się trzeba było przechodzić przez planszę.
Fall Guys.
O właśnie.
No. Wiedziałem, no.
Mam suchar o Patryku.
Oho.
Od Króla Sucharów.
Dobrze.
Patryk ma dużo wiary.
Wow.
Tak dla tych, którzy nie wiedzą, Patryk z przymusu jest miłośnikiem wiaru, bo jako jedyny praktycznie w redakcji posiada takowy sprzęt, więc jeśli coś jest, to on gra. Nie?
O, jeszcze tak na szybko.
Patrz, Doniu pisze, faktycznie ma rację, weź to. Co to, nie płacą.
Jeżeli jesteśmy w temacie VR-u, pograłem sobie w tego Assassina jeszcze raz i zacząłem pomijać wszystkie cutscenki i gra się stała lepsza.
A jednak.
Także content dodany przez Ubisoft można pomijać i gra jest lepsza.
Wiem, że grasz w Arizonę, ale nie jestem pewien, czy już minęło embargo.
Tak, już premiera gry była, więc...
Aha, to próbowałeś?
Jeszcze nie, bo chcę zmęczyć tego Assassina, ale chyba zrobię sobie przerwę na inną grę.
Wydaje mi się, że może Arizona być nieco ciekawsza. Jakub Hutny pisze, że kiedyś rozdawali za darmo Football Managera i on to odpalił.
Tak.
Tak więc piszcie dalej. Mamy jeszcze jeden ostatni news. Wszyscy znowu grają w Fortnite'a.
To nawiązałem.
Weekendowy szczyt popularności był kluczowym testem dla nowych samodzielnych trybów rozgrywki Fortnite wydanych niedawno przez Epic Games. Zwycięzcą okazało się LEGO Fortnite, przewyższając nawet standardowy tryb Battle Royale. Mm-hmm. Ta darmowa pozycja eliminuje rywalizację, wprowadza więcej elementów budowania i zamieniania wszystko w klocki, co przyciąga ogromną liczbę graczy. W niedzielny wieczór w ten tryb grało ponad 2,5 miliona użytkowników. Jednocześnie, a dwie pozostałe nowości od Epic to Rocket Racing i muzyczny Fortnite Festival. I tutaj tylko dopowiemy, że Fortnite Festival to jest tryb, w którym, nie wiem, pamiętacie Guitar Hero albo Rock Banda? No to właśnie te gry przeniesiono do świata Fortnite'a i teraz
oczywiście
nawet...
mniej kontentu, mniej jakby...
Całkiem sporo jest tych piosenek, ponad 3... Nie będę zmyślał, ale wydaje mi się, że około 30 piosenek, w tym naprawdę fajne, są i popowe rzeczy, ale na przykład Queens of the Stone Age, moje ulubione się pojawiło, The Killers
ale
tam też.
Jeżeli na przykład lubicie takie gry jak Valheim, to LEGO Survivor to jest właśnie survival typowy, tylko że w Fortnite i z LEGO.
Nazywa się LEGO Fortnite po prostu.
Tak, no, a Rocket Racing to są wyścigi arcade'owe, takie jak Hot Wheels Unleashed na przykład. Tak. Od twórców Rocket League. No bo ja sobie przypomniałem, że Epic przejęło na przykład twórców Rocket League, więc pewnie już nigdy nie zrobią jakieś gry, tylko będą robić coś wewnątrz Fortnite.
Bardzo szkoda, bardzo szkoda. Przypominamy, nasza recenzja Avatar Frontiers of Pandora jest na kanale Recenzji Gier. Przypominam, po audycji możecie wejść i sprawdzić i posłuchać. I cały news show też redagowała Morena Studźmana. Tak więc dziękujemy. No i zostało ostatnie 20 minut i zanim przejdziemy do finałowej recenzji The Finals, to Patryku, byłeś jakiś czas temu na evencie Tekena 8. Wiem, że miałeś okazję pograć trochę. Teraz też chyba demo właśnie na dniach wychodzi.
16 wydaje mi się.
Więc każdy będzie mógł też.
A nie,
sam
jutro na PS5, 16 na Xboxie i PC-cie. Dlatego zapamiętałem datę 16, bo na PC-cie chcę przetestować.
Okej.
Okay. Tekena. Mimo, że już grałem w betę.
Ale Patryku, jak tam było? Co pograłeś?
Otóż tak, no atmosfera była bardzo miła. Można było sobie coś przekąsić, czegoś się napić przy konsoli, tak? Czyli bardzo fajnie. Wybrałem się tam z Krzyśkiem, tak? Czyli Krzysztof Lenarczyk był ze mną. I mieliśmy okazję sobie pograć we dwójkę, tak? Na kanapie. I nie dość, że mogliśmy sobie pograć normalnie na padach, tak? Czyli tak jak większość ludzi ogrywa właśnie bijatyki, no to mieliśmy także możliwość pogrania sobie na tych arcade stickach. I tutaj już było naprawdę fajnie, przynajmniej mi się strasznie to podobało i nie wiedziałem, że aż tak pasuje to do właśnie tego Tekena, tak? I teraz od razu zaznaczę na samym początku, że ja nie jestem osobą, która gra w Tekena. Pograłem kiedyś tam, okej. Okay. Zdecydowanie dużo więcej czasu poświęciłem na gry typu Mortal. Tak, Mortal Injustice to zdecydowanie dużo więcej grałem. I ten Tekken gdzieś zawsze obok mnie przechodził. Czyli ostatnia część nie była w ogóle przeze mnie dotykana, więc ciężko mi będzie się też odnieść, jakie są różnice między siódemką a tutaj ósemką. Ale to, co jest bardzo fajne, to każda osoba, która nie potrafi grać w tą grę, spokojnie się odnajdzie, tak? No bo tutaj tak zwane maszowanie wszystkich przycisków działa i nawet osoby, które nie potrafią jakoś mocno grać, to gdzieś tam coś tam takiego widowiskowego zrobią, tak?
Bo tu też wprowadzają chcesz o tym powiedzieć? O tym uproszczonym sterowaniu? Czy...
Znaczy, tak, ale to może śmiało z nią też...
No, bo w Tekenie 8 wprowadzono uproszczone sterowanie właśnie, działające na tej zasadzie, że w dowolnym momencie meczu możecie sobie wcisnąć jakiś tam przycisk, nie pamiętam już który, I wtedy zmienia wam się sterowanie z klasycznego na takie, że na przykład trzymając R1 i na przykład trójkąt robicie combo, wciskając cały czas trójkąt. Więc jest coś takiego, no, że przynajmniej gra ze znajomymi, prawda, będzie na pewno taka, że będzie się czuło, że coś się robi, nie? A nie tylko maszuje na przykład.
Ale nawet jeżeli się nie zna tego, nie wiedziało się o tym albo się z tego nie korzysta, to i tak mimo wszystko sprawia kupę frajdy z tego względu, że jest bardzo widowiskowe i tak naprawdę jakieś proste kombosy wyglądają naprawdę fajnie, bo ta kamera lata na wszystkie strony, tak? Kładzie się gdzieś na dole i mamy od dołu kamerę, jak gdzieś jest jakiś cios robiony. Bardzo szybko schodzi też życie tym postaciom, także to trzeba pamiętać, że te mecze są krótkie. I moim zdaniem jest to na plus, bo biorąc pod uwagę dynamikę samej rozgrywki, to, że mecz jest krótki, to te rundy aż tak nie męczą. I mamy tą chwilę przerwy, oddechu, szczególnie, że bardzo ciężko jest nam zablokować niektóre ciosy. Musimy widzieć, co ten przeciwnik robi i jest to bardzo intensywna gra. Dlatego krótkie rozgrywki, bardzo, bardzo na plus i ja się przy tym dobrze bawiłem. Krzysiek też się dobrze bawił, aczkolwiek to w ogóle nie jest jego...
Nie jest jego gatunek.
Tak, dokładnie.
Podobnie jak mój, a ja miałem okazję zagrać w Tekena razem z Pawłem z Tekena na Gamescomie i tam, jak dobrze pamiętam, chyba pod koniec takich kluczowych momentów spowalnia czas, tak?
Spowalnia czas, kiedy jest szansa, że...
Zadam krytyczny cios.
Nie, kiedy jakby jest szansa, że albo ty trafisz, albo przeciwnik. Jakby, znaczy wiadomo, kto trafi, tylko jest tak blisko, na przykład milisekunda różnicy jest w uderzeniu, nie? Że ty trafisz, a nie przeciwnik i wtedy jest takie slow-mo, żeby
i
to było efektowne.
Bardzo często nam się to przydarzało. I ogólnie, mimo że ja też nie umiem kompletnie grać, się na tym nie znam, to mega dużo frajdy mi sprawiło.
No bo Tekken jest bijatyką, która ma najwięcej ciosów podstawowych dla każdej postaci, dlatego największą frajdę sprawia maszowanie właśnie, bo zawsze coś się zrobi. Na przykład w Street Fighterze tak się nie da za bardzo, już maszowanie nie jest takie fajne. Więc
tak,
Tekken jest
nawet,
na pewno...
Nawet przy Mortalu pojawiają się pewne problemy, mimo że tam też jest dużo jakichś takich do kliknięcia rzeczy. Ale oprócz tego, że pograliśmy sobie z Krzyśkiem na kanapie, to miałem też dostęp do trzech rozdziałów. Dwa na pewno, wydaje mi się, że tam były trzy.
Trybu fabularnego.
Tak, trybu fabularnego. Więc gdzieś tam tej fabuły liznąłem trochę i powiem szczerze, że mówię, ja nie jestem fanem tej gry i ja w to nie grałem. Ja nie wiedziałem.
Kto jest, to jest kogo, czyim...
Znaczy nie, ja nie wiedziałem, że tam się dzieją takie rzeczy. Tam rzucają helikopterami, tam wszystko wybucha, tam biegają po budynkach. Tam jeden rzuca, tu leci pięć samochodów, tutaj ten coś unika, tamten coś przeskakuje. No dzieje się naprawdę masa rzeczy i wygląda to też super, tak? No bo cały czas jest wybuch, to jest wybuch. No cały czas pasuje to do tej rozgrywki, o której mówiłem, która jest szybka, tak? Sama fabuła też jest szybka. Zdarzają się tam takie momenty, gdzie oni tam ze sobą jakoś gadają, aczkolwiek nie było tego jakoś strasznie dużo i nie było to aż takie bardzo męczące. No i poznałem kilka tych postaci. No, mają tam jakieś te backstory, gdzieś tam zapadają w pamięć przez to, że są mocno przerysowane też. Jeżeli miałbym kupić tą grę, to na pewno przeszedłbym fabułę, tak powiem. Bo rzeczywiście gdzieś tam coś zaskoczyło i byłem ciekawy nawet, co będzie się działo dalej. Fabuła opiera się na tym, że przychodzi jakiś główny zły i mówi, że ja tu wszystko zniszczę i będziemy teraz robić turniej i trzeba się bić na turnieju. Tylko ci najlepsi zostaną.
Typowy Tekken, prawda?
Ok. Czyli było fajnie.
Było fajnie, było dynamicznie. Zresztą od lat przecież naszym podkładem w Gramy na Maxa jest muzyka z Tekkena. Dokładnie. Tak więc jeśli zachęciła was w jakiś sposób relacja Patryka z tego wydarzenia lub też chcecie po prostu sami sprawdzić na własnych padach, rękach, klawiaturach, to pamiętajcie, za dwa dni jest demo na PlayStation, a 21 grudnia, czyli tak... No trochę wigilijnie, możecie pograć na Xboxach i na PC, tak?
No i premiera pełnej wersji 26 stycznia, więc
tak jest, tak jest. A ja zostawiam tutaj chłopaków z finałową recenzją audycji Gramy na Maxa, The Finals.
No dobrze, co tu będziemy przedłużać? The Finals. The Finals zadebiutowało dokładnie w dniu, kiedy było The Game Awards, czyli jest już dostępna ta gra free-to-play, strzelanka od studia, nowego studia.
Embark,
którego nazwę zapomniałem, Paweł mi przypomniał. To jest nowe studio złożone m.in. z deweloperów, którzy pracowali kiedyś nad Bad Company 2, Battlefieldem, jednym z najlepszych. I to widać w tej grze, no bo destrukcja otoczenia tutaj jest nie tylko jest, ale jest przydatna gameplayowo. Otóż w dużym skrócie The Finals to jest bardzo taki powiew świeżości trochę w strzelankach, ponieważ nie ma tu po prostu, no mamy kolejną strzelankę z deathmatchem na przykład, czy coś takiego, tylko mamy tutaj turniej, bo The Finals to jest taki turniej w tym fikcyjnym świecie, gdzie nawet nie prawdziwi ludzie biorą udział, tylko ich awatary wirtualne. No i są to zawody, które polegają na zdobywaniu pieniędzy na przykład i deponowaniu ich w konkretnych miejscach na mapie, albo w porywaniu takiego, jak to się mówi, sejfu. Mhm. Sejfu z pieniędzmi i potem przyklejanie go do takiej strefy.
Do właśnie, bankomatu.
Do bankomatu dla uproszczenia. I trzeba odczekać, żeby te pieniądze się zdeponowały i wtedy zdobywamy jakąś tam sumę. Jak to powtórzymy dwa razy, to wygrywamy.
Czyli generalnie to jest sieciowy FPS-ik, nowy, kompetytywny, w którym nie ma trybu Battle Royale na starcie.
Tak, tak.
To jest świeżość.
Ani to nie jest kolejny Extraction Shooter, tak jak teraz też produkują.
Dobra, to nie jest Extraction Shooter, ale te dwa tryby, które ma, to jest de facto King of the Hill. I
no tak,
takie lekkie Extraction, bo
Capture
the Flag ma... No dobra, tak, ja trochę unikalnie podchodzi do swoich celów, bo w tym trybie, o którym wspominamy pierwszym, czyli Cash Out...
To jest tryb,
w którym faktycznie zbieramy safe, ale te safe'y też... To działa tak, że one się pojawiają na mapie w kilku losowych miejscach, grają przeciwko sobie trzy drużyny po trzech graczy, i kto pierwszy dorwie się do jednego z nich, ten jakby aktywuje go i on już, ten safe jakby staje się aktywny.
Tak.
I wtedy ta drużyna sama wybiera, do którego bankomatu, że tak się wyrażę, zanosi tą skrytkę. I tam się odpala sekwencja wypłaty. I ta sekwencja trwa kilka minut, nie wiem, tam trzy może?
Wydaje mi się, że może trzy minuty, tak. I to nie jest tak, że właśnie to jest fajne w tej grze, że wy wcale nie musi wam zależeć, żeby biec po ten safe, jak on się spawnuje i żeby być pierwszymi na przykład, którzy zaczną ten proces deponowania do bankomatu, bo możecie poczekać na ostatnie 30 sekund i wtedy spróbować przejąć, jakby zaatakować tak zgraną drużyną.
Wiecie się, kto te pieniądze sobie faktycznie wypłaci, tak, więc można czekać, można też osłabiać drużynę, ale jednak czasami opłaca się okopać i faktycznie tego bronić.
Zależy, jaki mamy skład drużyny, tak? Bo jeżeli mamy drużynę, która jest dobrze dostosowana do okopania się, na przykład to zaraz, jest postać ciężka.
Może o postaciach zaraz powiem, bo jeszcze bym o tych trybach dokończył, bo żeby już mieć pewną jasność co do tego, co właściwie tutaj mamy, bo tak, tutaj mamy ten drugi tryb, który mówię, że bardziej odnosi się do tego, czym są extraction shootery, polega na tym, że zbieramy ze skrzynek na mapie pieniądze, a także z zabijania wrogów i te pieniądze deponujemy sobie też w takich bankomatach, tym razem trochę szybciej, już bez takiego odliczania. Mhm. I te bankomaty też, co jest fajne, one zmieniają pozycję na mapie cały czas, więc to nie jest tak, że okupujemy się w jednym miejscu, tylko dynamicznie musimy po tej mapie latać i faktycznie te
naciągane porównanie do Extraction Shooterów, ale zaakceptuję.
Na tyle, że wiesz, to jest dużo bliżej moim zdaniem niż do Capture the Flag, chyba że faktycznie byśmy mieli takie unikalne podejście do Capture the Flag, gdzie te flagi zbieramy z całej mapy i one się po prostu w losowych miejscach.
Myślę, że ta gra ma fajny potencjał, żeby twórcy wzięli właśnie takie klasyczne tryby z jakichś Quake'ów, Unreal Tournamentów i je przerobili właśnie pod ten pieniężny styl. I
przede wszystkim ta losowość w tym, gdzie te punkty się znajdują na mapie, ona bardzo dużo daje, bo też te mapy są wielkie, drużyn nie ma tak dużo, bo są trzy albo cztery w zależności od trybu, zawsze po trzech graczy.
Mi to nie przeszkadzało.
Tak, to nie przeszkadza bardzo, chociaż czasami człowiek zawsze liczyłby, że jednak byłby tam ten trzeci tryb, który pozwala na troszkę większe skupienie się na samej walce.
Mi nie przeszkadzała ta wielkość map, mi nie przeszkadzała, bo jest dużo sposobów, żeby się poruszać, są linki, na których jeździmy w miarę szybko.
Nie teleporty, tylko wyskocznie, więc jest
tego trochę.
Tak, nigdy raczej nie biegamy po tej mapie tam godzinę, no ale jednak te 30 sekund czasami się zdarza, zwłaszcza jeżeli respiemy się na drugim końcu mapy. Te respy też są takie momentami różne, bo zdarza się, że na plecach ci się zrespi cała drużyna przeciwnika. Mi się to ciągle zdarzało notorycznie. Zwłaszcza kiedy to już były te końcowe fazy i wszystko się skupiało w jednym miejscu jakby na mapie, tak? I te respy też są tak zaprogramowane, żeby raczej tych graczy zbyt daleko nie przewracać.
Tak, no, ale Królu Sucharów, The Finals jest fajna, już ci zaspoilujemy. A to był żart, ale no nieważne. W każdym razie, do klas teraz przejdźmy i do destrukcji, bo w sumie łączy się to z ekwipunkiem i też ekwipunek to destrukcja.
Klasy są niby 3, ale tak naprawdę 6, 9 ich jest.
No.
Bo klasy same w sobie mamy 3 i one są, to są kategorie wagowe, tak? Mamy lekkich zawodników, średnich i ciężkich.
Tak, i waga ciężka, i każdy ma 3.
Tak, każdy ma z nich 3 takie specjalne umiejętności, których nie da się wymieniać w czasie meczu i tym się jakby odróżniają trochę od sprzętu. I pozwalają zupełnie inny tam styl rozgrywki zaproponować. No bo ci leccy zawodnicy, tak, oni raczej skupiają się na tym, żeby być szybkimi zawodnikami, tak, żeby biegać po tej mapie, przejmować punkty i zabijać zaskoczenia, więc mogą oni użyć umiejętności takich jak niewidzialność, czy taka super szybkość, która pozwala im uciec z kłopotów.
No ale jak też, na przykład ja gram, jak ja gram sobie heavy z wyrzutnią granatów, to 2 granaty i taki lekki leży. Także tak.
No tak, właśnie w tym rzecz, że no, jest ten ciężki, on może sobie pozwolić na trochę więcej destrukcji, między innymi może też postawić taką tarczę, która broni jego zespołu i to wszystko gdzieś tam się zgrywa z umiejętnościami innych zawodników, no i średni oczywiście to są tacy najbardziej zbalansowani, oni mają te typowe karabiny szturmowe, ale mają też na przykład promień leczący z Team Fortress 2. Który tutaj się bardzo fajnie sprawdza.
Albo wieżyczkę na używać. Inżyniera z Team Fortress 2.
Tak, to są trochę tak, bo tam też w Team Fortress, jeżeli pamiętasz, te 9 klas jest też podzielonych na 3 jakby sekcje.
Trochę tak, no to
ofensywne,
prawda,
defensywne i supportowe. I tutaj to jest dokładnie ten sam odpowiednik, bo mamy przecież w lekkich szpieg, mamy scout, szpiega, skauta i snajpera.
Okej, no dobra.
Bo ma też snajperkę. Przy ciężkim mamy granatnik tam. Więc,
Demoman?
Tak.
Z młotem to kto byłby?
Demoman używał też broni do walki wręcz najczęściej. No, bo tam masz też tego żołnierza i tego ciężkiego, tak? No bo żołnierza masz, bo RPG jest podstawowym wyposażeniem.
No ale właśnie. RPG wyrzucenia rakiet to jest jedna z broni właśnie zapasowych ciężkiej klasy. No i na przykład powiedzmy sobie, że wbiegacie do budynku i chcecie przejąć safe, który już trwa jakby to odliczanie do końca i musicie jakby ukraść to odliczanie, bo tam po prostu podchodzicie do tego safe'u, przytrzymujecie E, żeby ten safe stał się wasz i to wasze będą te pieniądze. No więc możecie albo wejść po schodach, jeżeli to jest na piętrze, albo możecie być piętro niżej i strzelić z granatnika, znaczy z rzutni rakiet w to miejsce, gdzie jest safe i ten safe po prostu spadnie na wasze piętro. Razem być może z tymi ludźmi, którzy go pilnują.
Chyba, że konstrukcja jest już tak naruszona, że nagle się okaże, że spadną 2 piętra albo więcej tam się zacznie totalna rozruba, bo warto zaznaczyć, że system zniszczenia, który jest mega satysfakcjonujący w tej grze, jest też taki permanentny, to znaczy to nie jest tak, że rozwalicie ściany i ona znika, wyparowuje gdzieś tam sobie, tylko jeżeli ta ściana się zawali, to gruzy tej ściany będą leżały na piętrze, na którym to się zawaliło, tak? I po jakimś czasie niektóre budynki to są takie rumowiska, przez które się przebijamy.
Nie da się na przykład wejść czasem po schodach, bo są zablokowane i musimy szukać wyjścia na przykład innym budynkiem, przeskoczyć na dach tego budynku, na którego dach chcemy wejść, więc...
Tak. Ta dynamika naprawdę fajnie zmienia te rozgrywki, bo zdarza się po prostu, że dobrze dobrany team graczy i to niekoniecznie chodzi o to, żeby był lekki, średni i ciężki, tylko może być na przykład 2 ciężkich i w ostatniej chwili gry, kiedy przeciwna drużyna na przykład nie ma dużo klas pozwalających na przebijanie się przez ściany, no to można się zabunkrować w pokoju z tym bankomatem, zbudować dookoła mnóstwo ścian. Jeden gracz zostawia tą tarczę taką, która przyjmuje obrażenia, cała reszta strzela. Wrogie drużyny w sumie bardziej się ze sobą tłuką niż z broniącymi i gra, która ma jakby destrukcję tak w centrum troszeczkę uwagi, pozwala też na bardzo fajną defensywę, tak? Na takie budowanie sobie tych
właśnie
struktur obronnych.
Oni świetnie to rozwiązali, no bo by się czasem sobie ludzie myślą, ale jak jest destrukcja, to jak to zbalansować i tak dalej. No ale tu ten fakt, że ta jakby skrytka, ten cele, one są ruchome, tak? Więc to nieważne, no to spadnie na ulicę ten cel, no to trudno, to broni się go na ulicy, prawda? Więc tak. Jest to bardzo, bardzo fajnie rozwiązane. I ogólnie dla mnie The Finals to jest, no kurczę, 8,5 na 10 bym dał. Odejmę pół punktu, bo jest AI użyte, żeby wygenerować głosy komentatorów.
No ja nawet tego nie wiedziałem, bo w ogóle głosy komentatorów ja tam nawet doceniałem z tego względu, że przynajmniej odnoszą się jakoś do tego, co się dzieje, chociaż to jest, jak zauważyliście na plusie, taki komentarz w stylu FIFA, tak?
Ale nie, naprawdę gra mi się świetnie, jest fajnie zoptymalizowane. Wymaga jeszcze trochę balansu, bo na przykład pistolety lekkiej klasy są trochę OP, jak na mój gust.
Ten z tłumikiem, to jest po prostu rzeźnia, co on robi, bo ty mówiłeś, że jak jest lekki zawodnik, to ty z granatnikiem wchodzisz i go załatwiasz. Nie, on ciebie załatwia, bo no idzie, tak, no idzie za ciebie i cię załatwia z pistoleciku w kilku strzałach, ale jest taka rzecz, o której w sumie nie wspomnieliśmy, ale też warto, że No bo trybów gry nie ma dużo, więc nie ma co się rozpowiadać nad tym, tak, co tam się wyprawia, ale pod koniec każdego trybu, kiedy już ten czas się zbliża do końca, to pojawiają się zawsze jakieś modyfikatory. I to jest też fajna rzecz, którą chciałbym zobaczyć troszkę może bardziej jeszcze rozwiniętą niż jest, chociaż nie wiem, czy wszystkie widziałem, bo to może być coś takiego, że nie wiem, większe obrażenia mają gracze, albo że...
trzęsienie ziemi.
Tak, jakieś takie rzeczy. Ale może być deszcz meteorytów i totalnie mapa się zaczyna rozpadać wokół nas, nie? I nagle te ostatnie minuty stają się jeszcze bardziej chaotyczne, ale ten chaos jest taki satysfakcjonujący. To nie jest taki chaos, że totalnie nie wiesz, co się wokół ciebie dzieje, albo że cię to frustruje, tylko nie wiesz, co się wokół ciebie dzieje, ale czujesz, że tak to powinno tak wyglądać, nie? Tutaj mogą być... Rzadko w grach, nawet z tymi z destrukcji, jest coś takiego, że coś się zawali, i to faktycznie odmienia całkowicie starcie, w którym brałeś udział.
To coś zawalone nadal jest częścią jakby gameplayu.
To też. I też chodzi o to, że na przykład masz pojedynek z kimś, tak? Tłuczesz się, czujesz, że tego nie wygrasz, ale nagle zawala się całe piętro i to nie jest tak, że druga runda jest po prostu piętro niżej, tylko nie wiem, oni zostali na górze, w ogóle nie mają do ciebie dostępu, ty nie masz do nich, lecisz dalej i zupełnie inna, wiesz, zmienia się jakby twój cel w rozgrywce.
Ja tylko dokończę, dla mnie to jest 8,5 na 10. Przede wszystkim dlatego, że to naprawdę, jak zacząłem w to grać, ja już, mimo że grałem już w betę, nie? Natomiast to jest taki powiew świeżości dla mnie w tych online'owych shooterach, to jest coś innego. I bardzo kibicuję temu projektowi, mam nadzieję, że będzie długo rozwijany. Gra w to bardzo dużo graczy, więc na razie jest dobrze. No i pamiętajcie, to jest gra free-to-play na PC-cie i konsolach, więc polecamy po prostu spróbować.
Tak, no dla mnie to jest spokojnie 9. To przypomina mi troszkę początki właśnie Apexa. Tak mi się samo przyjemnie gra jak w Apexa na początku.
Okej. Okay.
No i liczę, że też dostaniemy trochę więcej trybów, bo ta gra ma mnóstwo potencjału na jakieś tryby, a już twórcy tymi dwoma podstawowymi pokazali, że potrafią modyfikować znane, powiedzmy, klasyki, tak? I warto wspomnieć, że jest jeszcze tam tryb ten turnieju, tak? Który trochę modyfikuje to, pod tym względem, że respawny nie są nieskończone, więc gra staje się troszkę bardziej taktyczna.
No bo to jest tak, że zaczyna, w cztery drużyny zaczynają, potem jedna drużyna odpada, trzy grają kolejny mecz, potem jedna drużyna odpada, tak, dwie grają.
I finał grają dwie przeciwko sobie.
Więc
ale to wszystko. Nie ma agresywnych mikrotransakcji, nie tylko, ma. Tylko do jak rzeczy
kupicie,
kosmetycznych.
Jak sobie kupicie Battle Pass Premium, bodajże 40 zł wychodzi, to potem można zarobić w tym Battle Passie jakby więcej tych coinów niż kosztuje sam Battle Pass.
No tak, to już klasyka troszkę, że można sobie następnego Battle Passa robić, ale to jest raczej technika, żeby graczy trzymać przy komputerze. Także polecamy jak najbardziej spróbować The Finals, majestatyczna gra i, no i free to play także.
No właśnie, więc to by było na tyle. Nie dziękujemy nikomu za kody do recenzji, bo sami sobie pobraliśmy grę free to play, wow. Więc polecamy The Finals. Słyszymy się, słuchajcie, za tydzień kolejne gry, kolejne recenzje dla Was przedstawimy. To by było na tyle w kolejnym odcinku Gramy na Maxa. Zapraszamy jutro o 20 na premierę podcastu GNM+. Do usłyszenia. Na razie, cześć.
Co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 tylko w Radiu Free.